Tajna wojna Hitlera. Taśma 15, ścieżka 2. 18 kwietnia o 3 nad ranem dwaj SS-mani weszli do bunkra Hitlera, który dostrzegając Wolfa na korytarzu uśmiechnął się. A, jest pan, Wolf. Dobrze, proszę poczekać, aż skończy się konferencja. Godzinę później weszli do gabinetu. Co pan ma wspólnego z Dallesem? Zapytał Hitler, gdy Kaltenbrunner zreferował mu, o co chodzi. Mein Führer, 6 lutego w obecności ministra Ribbentropa powiedział pan, że jeżeli wprowadzenie tajnej broni będzie się opóźniać, to następnym krokiem będą negocjacje z aliantami. Teraz jestem szczęśliwy, że mogę panu raportować, Mein Führer, że odniosłem sukces w torowaniu drogi z pomocą Dallesa do prezydenta, premiera Churchilla i feldmarszałka Aleksandra. Proszę o instrukcję na przyszłość. Hitler pokiwał głową. Zaakceptował wyjaśnienie Wolfa. Niech pan wraca do Włoch, odpowiedział, i utrzymuje swoje kontakty z Amerykanami, ale niech pan baczy, aby uzyskać lepsze warunki. Proszę przekazać najlepsze życzenia dla mojego przyjaciela Duce. Dla pana moje podziękowania i uznanie. SS Obergruppenführer Karl Wolf był uratowany. Jeszcze tego samego dnia wrócił do Włoch, gdzie wraz z dowódcą Wehrmachtu we Włoszech, generałem Wittinghoffem, podpisał kapitulację wojsk niemieckich na tym froncie. Szczury ze wszystkich sił uciekały z tonącego okrętu. SS Obergruppenführer Felix Steiner rozważał plan zamordowania Hitlera. Ernst Kaltenbrunner zamierzał wysłać doktora Wilhelma Hettla do Szwajcarii, aby zaproponować Dallesowi poddanie Austrii. Nawet wierny jak pies Józef Sepp Dietrich, który już we Francji dążył do zaniechania obrony, gotów był wykonać obraźliwy gest wobec Hitlera. Stało się to po odebraniu depeszy informującej, że Führer pozbawił żołnierzy i oficerów dywizji SS Adolf Hitler, Das Reich, Hitlerjugend i Hohenstaufen prawa noszenia na rękawach opasek z nazwą dywizji. Dywizje składające się na 6. Armię Pancerną SS poniosły porażkę na terenie Węgier. Weźmy pudełko, włóżmy tam nasze medale i przewiążmy je wstęgą z dewizą Goetza von Berlichingena. Ten pomysł nie doczekał się realizacji. Rycerz Goetz von Berlichingen, bohater dramatu Goethego, miał powiedzieć do biskupa Bambergu: pocałuj mnie w dupę. Jednakże Józef Sepp Dietrich taki odważny wobec przełożonych nie był. Do Hitlera wysłał depeszę, w której stwierdził, że prędzej się zastrzeli, niż wykona ten rozkaz. Heinrich Himmler trwał wiernie przy swoim Führerze prawie do końca. Ja Schellenberg. Minęła 22, gdy SS-man sprowadził Hansa Ulricha Rudla wąskimi betonowymi schodami do poczekalni w bunkrze pod kancelarią Rzeszy. Proszę usiąść, pułkowniku. Jeden z adiutantów podsunął krzesło. Führer niebawem pana przyjmie. Hans Ulrich Rudel to niemiecki pilot bombowców Junkers Ju-87. Wsławił się zatopieniem krążownika, a następnie radzieckiego pancernika Marat. Do końca wojny zniszczył 519 radzieckich czołgów. Tylko jednego dnia zniszczył 17. W marcu 1944 zestrzelony i wzięty do niewoli przez Rosjan zdołał uciec. W lutym 1945 zestrzelony ponownie stracił prawą nogę. Jego wyczyny zyskały mu najwyższe uznanie władz hitlerowskich. Otrzymał stworzony specjalnie dla niego krzyż rycerski ze złotymi liśćmi dębowymi i brylantami. Po wojnie zbiegł do Argentyny, gdzie aktywnie działał w organizacjach nazistowskich. Wrócił do Niemiec w 1951 roku. Rudel spojrzał na adiutanta z niechęcią. Nie lubił, gdy traktowano go jak kalekę. Dwa miesiące wcześniej po ataku na radziecki czołg został trafiony pociskami artylerii przeciwlotniczej. Odłamki strzaskały mu prawą nogę, ale zdołał wylądować na pobliskiej łące. Kilkanaście dni później odwiedził go w szpitalu Otto Skorzeny, który spodziewał się zastać człowieka załamanego. Hansa Ulricha Rudla, legendę niemieckiego lotnictwa, bez nogi. Był nadzwyczaj zdziwiony, gdy Rudel wyszedł naprzeciw, skacząc na jednej nodze i natychmiast oświadczył: muszę zacząć latać. A jak masz zamiar to zrobić? Moi mechanicy robią stalową opaskę na mój kikut, tak żebym mógł dosięgnąć pedałów. To nonsens, Rudel. Przemyśl to. Skorzeny był wyraźnie zdziwiony, choć znał niezwykłą brawurę tego człowieka. Przede wszystkim twoja rana jeszcze się nie zagoiła. Jest całkowicie otwarta. Nie możesz z tym iść na front. Dostaniesz gangreny. Muszę się stąd wydostać. Rudel usiadł na krześle tak, aby obciążyć kikut. Muszę trenować moją krótszą nogę. Skorzeny nie powiedział już nic. Grymas bólu na twarzy jego przyjaciela oświadczył, że jakiekolwiek ostrzeżenia nie mają sensu. Gdy po paru dniach ponownie przybył do szpitala, Rudla już tam nie było. Ten wariat uciekł, wyjaśnił lekarz. Na początku kwietnia Hitler wezwał Rudla do swojego berlińskiego bunkra i zaproponował mu, aby objął dowodzenie jednostką, która miała przejąć wszystkie samoloty odrzutowe i zapewnić osłonę powietrzną 12. Armii generała Wenka. Wierzył, że żołnierze osłaniani i wspierani przez samoloty, których alianci nie mieli, potrafią zadać wrogowi ogromne straty i osiągną to, co nie udało się w grudniu 1944 roku w Ardenach. Zmuszą Brytyjczyków i Amerykanów do negocjacji pokojowych. Rudel odmówił. Zawsze stosowałem zasadę nie wydawać rozkazów, których nie mógłbym wykonać sam, tłumaczył. Hitler wezwał go ponownie 19 kwietnia 1945 roku. Tuż przed 23 drzwi do gabinetu otworzyły się. Führer na widok bohaterskiego lotnika uśmiechnął się i gestem zaprosił go do pokoju. Przez pół godziny mówił o osiągnięciach niemieckich uczonych i lęku aliantów przed niemieckimi wynalazkami, które mogłyby jeszcze zmienić bieg wojny. Wreszcie przeszedł do głównego tematu. Jest moim życzeniem, aby tego trudnego zadania podjął się pan, jedyny człowiek odznaczony najwyższym niemieckim odznaczeniem za odwagę. Rudel ponownie odmówił. Tym razem sięgnął po inne argumenty. Stwierdził, że lada moment wojska angloamerykańskie i radzieckie spotkają się, rozcinając siły niemieckie na dwa oddzielne ugrupowania. W tych warunkach użycie odrzutowców jest bardzo problematyczne, przekonywał. Alianci mają druzgoczącą przewagę w powietrzu, co najmniej 20-1, i zniszczą lotniska dla samolotów odrzutowych, które ze względu na długie pasy startowe są łatwym celem. Mein Führer, i tym razem nie mogę wziąć na siebie odpowiedzialności i trwam przy odmowie, powiedział Rudel, kończąc swój wywód i dodał. Według mnie nie można już zwycięsko zakończyć wojny na obu frontach, ale jest to możliwe na jednym froncie, pod warunkiem, że zdołamy osiągnąć zawieszenie broni na drugim. Łatwo panu mówić, odpowiedział spokojnie Hitler. Raz za razem próbowałem zawrzeć pokój, ale alianci nie chcieli na to przystać. Od 1943 roku żądają bezwarunkowej kapitulacji. Nie ma to oczywiście znaczenia dla mojego losu, ale każdy zdrowo myślący człowiek musi przyznać, że ja nie mógłbym zaakceptować bezwarunkowej kapitulacji narodu niemieckiego. Nawet teraz trwają negocjacje, ale nie mam już nadziei na sukces. Dlatego musimy zrobić wszystko, aby przełamać ten kryzys, aby nowa broń przyniosła nam zwycięstwo. Rudel wyszedł z pokoju Hitlera około godziny pierwszej w nocy 20 kwietnia. W przedpokoju minął oficerów, którzy przybyli, aby złożyć Führerowi życzenia z okazji jego 56. urodzin. O jakich negocjacjach wspomniał Hitler? Jedyne, jakie trwały, prowadził Himmler, usiłując uzyskać pokój w zamian za życie 2,5 miliona Żydów zamkniętych w obozach koncentracyjnych. Zapewne w dalszym ciągu uważał, że jego wierny druh Himmler działa zgodnie z jego poleceniami. W tym samym czasie, gdy Rudel rozmawiał z Hitlerem, w podberlińskim sanatorium doktora Gebharda, gdzie wielkie czerwone krzyże na dachach dawały mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa, Himmler i Schellenberg siedzieli przy kieliszkach szampana, aby uczcić urodziny Führera. Dalecy byli od radosnego nastroju oczywistego przy takich okazjach. Atmosfera w pokoju przypominała raczej stypę po pogrzebie bliskiej osoby. Reichsführer, ponury, siedząc z opuszczoną głową, wydawał się bliski załamania nerwowego. Co chwilę szarpał wężowy pierścień na palcu lewej ręki, jakby chciał go zerwać, a z nim cały ciężar decyzji. Jest pan jedynym człowiekiem poza Brandtem, Himmler miał na myśli swojego sekretarza, któremu całkowicie ufam. Pokój z Zachodem nie może zostać wynegocjowany, dopóki Hitler nie zostanie pozbawiony władzy. Ale jak pozbyć się Hitlera? Nie mogę przecież go zastrzelić, podsunąć mu truciznę, ani nawet aresztować, gdyż cała wojskowa machina się przewróci. To nie ma znaczenia, odpowiedział Schellenberg. Są tylko dwie możliwości. Skłonić Hitlera do rezygnacji lub usunąć go siłą. Himmler zmienił się na twarzy. Widać było, że słowa rozmówcy zakłuły go boleśnie, gdyż skłaniały do działania, do którego nie był zdolny. Tak głęboko tkwiła w nim wierność wobec Führera. Jeżeli bym mu to powiedział, Himmler mówił o zaproponowaniu Führerowi, aby ustąpił z urzędu, wpadłby we wściekłość i zastrzeliłby mnie na miejscu. Schellenberg się nie odezwał. Uznał, że nastrój tego wieczoru nie skłania do snucia śmiałych planów, ale nie zrezygnował z zamiaru skłonienia Himmlera, aby wystąpił przeciwko Führerowi. Tuż przed północą pożegnał się i wyszedł. Opuszczając pokój, zauważył, że Reichsführer zamówił jeszcze jedną butelkę szampana. Schellenberg pojechał wprost do willi w podberlińskiej dzielnicy Gutharzwalde, gdzie mieszkał Felix Kersten. Ten wrócił właśnie ze Sztokholmu w towarzystwie Norberta Mazura, członka Światowego Kongresu Żydów, który miał podjąć negocjacje z Himmlerem dotyczące losu żydowskich więźniów w zastępstwie Gilela Storcha. Rozmawiali do czwartej nad ranem, dochodząc do wniosku, na którym Schellenbergowi szczególnie zależało. Należy zrobić wszystko, aby zmusić Reichsführera do działania przeciwko Hitlerowi. Po co? Cóż można było osiągnąć w czasie, kiedy armie radzieckie przełamały obronę na wzgórzach Zelow, ostatniej naturalnej przeszkodzie na drodze do Berlina, i szły od północy i południa, obejmując miasto pierścieniem, którego Niemcy nie mieli już siły przerwać. Było oczywiste, że w ciągu najbliższych kilku dni pierścień zaciśnie się i żołnierze radzieccy wedrą się do miasta. Schellenberg nie tracił jednak nadziei, że usunięcie Hitlera skłoni zachodnich aliantów do zawieszenia broni, co zapobiegnie objęciu przez radziecką okupację całej wschodniej części Niemiec. Czyżby miał jakiekolwiek podstawy do snucia takich planów? Prawdopodobnie tak, gdyż jego wiedza o zamiarach i działaniach Churchilla pochodziła z najlepszego źródła, jakie tylko może sobie wymarzyć szef wywiadu. Jego agent był ulokowany u boku brytyjskiego premiera. Alfred Krauss był młodym i przystojnym oficerem Wehrmachtu, gdy na początku 1941 roku pojawił się w paryskim salonie uroczej księżniczki Jacqueline de Broglie, dziedziczki bajecznej fortuny amerykańskiej rodziny Zingerów, producentów maszyn do szycia. 22-letnia panienka dzieliła czas między swój zameczek w Suresnes i paryski apartament, gdzie wydawała przyjęcia, o których mówił cały Paryż, i organizowała spotkania ludzi szczególnie interesujących. Wojna zmieniła jej obyczaje na tyle, że w paryskim salonie zaczęli bywać wyżsi oficerowie Wehrmachtu, gdyż Jacqueline uznała, że taki jest wymóg nowych czasów i należy poddać się tej fali. Nie zastanawiała się, w jaki sposób Alfred Krauss znalazł drogę do jej salonu, ani dlaczego tuż potem inny niemiecki oficer powiedział jej w czasie tańca, że dalszy pobyt księżniczki w Paryżu zależy całkowicie od dobrej woli władz niemieckich. Wiemy, że pani jest krewną Winstona Churchilla i rodzinne korzenie pani matki tkwią głęboko w Anglii. Był dobrze poinformowany. Marguerite, matka Jacqueline, a wnuczka Zingera, była bezpośrednio spokrewniona z rodziną Churchill of Blenheim. Po wyjściu za mąż zamieszkała na stałe we Francji, ale często wyjeżdżała do swojej posiadłości Donington Hall w Berkshire. Arystokratyczne pochodzenie jej męża sprawiło, że znalazła się w gronie najświetniejszych rodzin brytyjskich, w tym również rodziny królewskiej. Kuzyn Winston Churchill pozostawał dla niej człowiekiem bliskim, z którym często i chętnie się widywała. Dlaczego nie chce pani nam pomóc w zamian za naszą ochronę? Mówił mężczyzna obejmujący w tańcu Jacqueline. Był to oficer Abwehry, major Hermann Giskes, nadzwyczaj niebezpieczny i przebiegły człowiek, nazywany przez przełożonych Lisem. Odniósł wiele sukcesów, wśród których największym zakończyła się operacja Biegun Północny, skierowana przeciwko brytyjskiej siatce SOE w Holandii w 1941 roku. SOE to skrót od Special Operation Executive, zarząd operacji specjalnych, organizacja brytyjska, która powstała z inicjatywy premiera Churchilla w celu prowadzenia dywersji i wspomagania ruchu oporu w okupowanych państwach europejskich. Giskes zdołał zawładnąć 18 punktami łączności radiowej i do listopada 1943 roku wodził za nos Anglików, wysyłając z ich pomocą fałszywe informacje i dekonspirując dywersantów przysyłanych z Wielkiej Brytanii. Niewiele od pani oczekujemy, mówił dalej. Proszę prowadzić swą towarzyską działalność. Resztę zostawi pani nam. My wiemy, jak to robić i nikt poza nami nie będzie o tym nic wiedział. A czego ode mnie oczekujecie? Jeśli mogę pozwolić sobie na szczerość, proszę o pozwolenie na zainstalowanie podsłuchu w pokojach pani domu. Jak pan śmie? Przerwała mu księżniczka. Ja tylko staram się pomóc, odpowiedział Giskes, odprowadzając księżniczkę na miejsce. Ta rozmowa przeraziła ją. Była pewna, że za dzień, dwa Niemiec powróci, aby podjąć temat jej współpracy z wywiadem i czuła się całkowicie bezradna. Cóż mogli jej zrobić? Skonfiskować posiadłości, wtrącić do więzienia? Wojna, która dla niej kojarzyła się jedynie z widokiem mundurów Feldgrau na ulicach, nagle dotarła do niej z całą brutalnością. I wtedy pomyślała o Fredim, jak nazywała Alfreda Krausa. Był niemieckim oficerem. Wydawał się opanowany, zaradny i bliski. Zwierzyła mu się ze swojego kłopotu. Czy Alfred Kraus był już wtedy agentem Abwehry? Prawdopodobnie nie. Stał się nim, gdy zaczął działać, aby pomóc nieszczęśliwej księżnej. Zwrócił się do człowieka, o którym wiedział, że jest prawym oficerem, znanym z niezależnych sądów i chętnie pomagającym przyjaciołom, jeżeli znaleźli się w potrzebie, do majora Hermana Giskesa. To skandal, aby niemiecka tajna służba nagabywała kobietę o tej pozycji i urodzie, co księżniczka Jacqueline de Broglie. Giskes wydawał się szczerze oburzony. Jeżeli w to jest zamieszana Abwehra, to oczywiście zrobię, co w mojej mocy, aby nie dopuścić do dalszych nagabywań i zakłócania spokoju tej uroczej kobiety. Dotrzymał słowa. Księżniczka już nie musiała wysłuchiwać obcesowych propozycji podjęcia współpracy z niemieckim wywiadem. Alfred Kraus, nagradzany za przysługę, jaką oddał księżniczce, stał się częstszym gościem w zameczku. Pobrali się w 1941 roku. Za świadkiem na ich ślubie był pułkownik Giskes, który zdobył sympatię i przyjaźń Jacqueline, gdyż uwierzyła mężowi, że jest to człowiek, który uratował ją z rąk Abwehry. Później bardzo często przychodził on do domu Krausów. Jacqueline nigdy się nie domyślała, że za przyjacielskimi wizytami kryje się cel służbowy. Wszystko wskazuje na to, że nie wiedziała, iż jej mąż stał się agentem Abwehry. a Giskes przychodził głównie po to, aby odbierać od Frediego meldunki i wywiadowcze zdobycze. Ten dobrze wybrał sobie zdobycz, gdyż księżniczka postanowiła włączyć się w nurt ruchu oporu. Jej wiejski dom stał się schronieniem dla agentów SOE, przybywających z Wielkiej Brytanii lub oczekujących na przerzut do Londynu. Dom zaś w Paryżu był skrzynką kontaktową, do której trafiały tajne przesyłki z siatek SOE, działających w różnych częściach kraju. Alfred Krauss osobiście zawoził je do Marsylii, która, leżąc w części Francji, nieobjętej okupacją, była dogodnym miejscem kontaktowym dla wielu organizacji wywiadowczych. Tam w biurze firmy kosmetycznej Savon Gips zostawiał pakunki, skąd tajnymi kanałami przemycano je do Londynu. Oczywiście wszystkie dokumenty, zanim trafiły do rąk konspiratorów w Marsylii, były fotografowane przez specjalistów z Abwery. Wiele nigdy nie dotarło do centrali SOE na Baker Street w Londynie, a ich miejsce zajmowały fałszywe raporty preparowane według wskazań Giskesa. Do wiejskiej posiadłości Kraussów przybywało też wielu lotników brytyjskich, amerykańskich i francuskich, którzy zestrzeleni nad Francją uniknęli schwytania przez Niemców. 16 z nich szczęśliwie przemycono do Wielkiej Brytanii. Jednak nikt nie wie, jak wielu lotników ukrywało się w Chateau Siren i ilu z nich, choć wyruszyło w podróż powrotną do Anglii, nie dojechało, a znalazło się w więzieniach gestapo. O losie każdego decydował pułkownik Giskes, informowany przez Kraussa, kto przechowywany jest w zamkowych komnatach. 12 lutego 1944 roku Adolf Hitler zdecydował się na przekazanie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego Heinrichowi Himmlerowi. Większość departamentów Abwery znalazła się pod kierownictwem Waltera Schellenberga. To on, poinformowany przez Giskesa o sukcesach Alfreda Kraussa, podjął decyzję, że ofiarny oficer pozostanie w Paryżu, gdy do miasta wkroczą wojska alianckie. 24 sierpnia 1944 roku w stronę stolicy Francji objętej powstaniem ruszyła na odsiecz druga dywizja pancerna wolnych Francuzów. Tego dnia wieczorem kilka czołgów, dowodzonych przez kapitana Raymonda Drona, dotarło na Place de l'Hôtel de Ville w centrum Paryża. Dowódca niemieckiego garnizonu, generał Dietrich von Holtitz, choć otrzymał od Hitlera rozkaz bronienia miasta do ostatniego żołnierza, zachowywał się dość biernie i nie miał ochoty doprowadzić do zniszczenia Paryża. 25 sierpnia poddał swój garnizon. Losy kapitana Kraussa potoczyły się bardzo dziwnym torem. Kilka dni po wyzwoleniu miasta przywdział mundur kapitana wojsk brytyjskich, co było zastanawiające, gdyż Brytyjczycy wiedzieli przecież, że jest to oficer niemiecki. Można przypuszczać, że rząd brytyjski, znając jego rzekome zasługi dla ruchu oporu, w nagrodę przyznał mu stopień kapitana British Army. Jak okazało się wiele miesięcy później, nic takiego nie nastąpiło, a więc Kraus otrzymał mundur jako list żelazny, gwarantujący mu bezpieczeństwo w drodze do Anglii. Cóż powinna zrobić jego żona po 4 latach rozłąki z matką, która do tego czasu nie widziała swej wnuczki? Oczywiście wsiąść z mężem na prom i popłynąć na spotkanie z matką. Tymczasem Jacqueline i jej córeczka pozostały w Paryżu. Czyżby były zakładniczkami? Na nabrzeżu portu Dover czekała teściowa, która niemal natychmiast zaprowadziła zięcia do swego kuzyna Winstona Churchilla, jakby w czasie tych wojennych miesięcy to było najważniejszą sprawą dla jej rodziny. Nie ma więc najmniejszej wątpliwości, co potwierdziły późniejsze wydarzenia, że kapitan Kraus przybywał do Londynu jako osobisty wysłannik Schellenberga. Nie jedyny. Schellenberg już wcześniej zabiegał o dotarcie do polityków, w rękach których spoczywała decyzja w sprawie Niemiec, Churchilla i Roosevelta, za pośrednictwem generała Eisenhowera. W tym samym czasie, gdy rozwijała się intryga kapitana Kraussa, próbę skontaktowania Schellenberga z Churchillem podjęła inna osoba, słynna projektantka mody Gabrielle Chanel, nazywana Coco. Była biedną dziewczyną, sierotą z małego miasta, gdy los uśmiechnął się do niej, umożliwiając zrobienie nadzwyczajnej kariery i majątku. Projektowane przez nią sukienki, jakie wieszała w witrynie swojego sklepu, podobały się coraz liczniejszym klientkom. Sklep przynosił coraz większe dochody. W Paryżu zaczęło się mówić o wspaniałych strojach dziewczyny Samur, które chciały nosić wszystkie francuski. Tym bardziej, że straszna pierwsza wojna światowa zakończyła się, co sprzyjało rozkwitowi nowej mody. Na początku lat 20. Chanel była już kobietą bogatą, właścicielką zakładów konfekcyjnych, a w 1922 roku pomnożyła swój sukces, dając swoje nazwisko perfumom Chanel numero 5, których zapach zachwycił kobiety na całym świecie. Chanel numer 5. Wśród najbliższego grona jej przyjaciół znaleźli się książę Windsoru i Pamela Menzies, żona późniejszego szefa brytyjskich tajnych służb, a także premier Winston Churchill. W kwietniu 1944 roku Schiebe, jeden z podwładnych Schellenberga, wspomniał mu o pewnej pani Chanel, która zna Churchilla na tyle dobrze, że może podjąć bezpośrednie negocjacje. Jest zaciekłym wrogiem Rosji, rekomendował Schiebe. Jest zdecydowana pomóc Francji i Niemcom, gdyż uważa, że losy tych państw są ściśle ze sobą związane. Schellenbergowi spodobał się ten projekt i polecił, aby Madame Chanel jak najszybciej została przywieziona do Berlina. Przybyła w towarzystwie byłego agenta Abwehry o nazwisku Dinklage i nie kazała się długo namawiać. Zapewne już w czasie podróży do Berlina poznała cel, w jakim tam się udawała i od razu przedstawiła Schellenbergowi swoją propozycję. Pani Lombardi, pochodząca z dobrej brytyjskiej rodziny, zamężna z Włochem, powinna zostać zwolniona z obozu we Włoszech i wysłana do Madrytu jako pośrednik, zaproponowała Chanel. W jej planie miała ona zawieźć do ambasady brytyjskiej w Madrycie list do premiera Churchilla, który Chanel pod dyktando Schellenberga napisałaby. Pani Lombardi przyjechała do Madrytu prawdopodobnie w tym samym czasie, gdy do Londynu przybywał kapitan Kraus. Ona jednak nie miała zamiaru być pośredniczką w rokowaniach brytyjsko-niemieckich. Wystarczyło jej, że odzyskała wolność i po stawieniu się w ambasadzie stwierdziła, że jej przyjaciółka Chanel to niemiecki szpieg. W ten sposób projekt Schellenberga zawalił się, gdyż trudno było po takiej rekomendacji, aby ktokolwiek z urzędników ambasady zaproponował kontynuowanie tej sprawy. Schellenbergowi pozostał więc tylko Kraus, który bez wątpienia dotarł do premiera Churchilla i wszystko wskazuje na to, że przedstawił propozycję swojego zwierzchnika. Jednak niewiele wiadomo o tym, jakie były dalsze losy tego przedsięwzięcia. Kraus zniknął z Londynu równie nagle, jak tam się pojawił. Oczywiście wysyłanie do Londynu agenta Abwehry, który dobrze służył Niemcom przez całą wojnę, nie było najlepszym pomysłem. Jednak łatwość, z jaką mógł dotrzeć do premiera rządu brytyjskiego, zdawała się usuwać w cień ryzyko, że Brytyjczycy wykryją, kim jest naprawdę, i przerwą rozmowy. Być może tak właśnie się stało. Sprawa Krausa odżyła nagle w kwietniu 1945 roku, gdy poseł Edgar Granville złożył w parlamencie interpelację w sprawie przystojnego niemieckiego oficera kapitana Klausa, który po przebyciu samolotem kanału La Manche miał wyskoczyć ze spadochronem, aby przekazać rządowi ważne informacje, za które chciał kupić sobie darowanie wojennych zbrodni. Chodziło oczywiście o Krausa, którego nazwisko poseł przekręcił, dodając kilka zmyślonych okoliczności. Żądał wyjaśnień od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Minister Herbert Morrison, obawiając się, że sprawa nabierze nadmiernego rozgłosu, postanowił wyjaśnić wszystkie wątpliwości. Alfred Ignaz Maria Kraus został przywieziony do Londynu bez właściwego pozwolenia na opuszczeniu Francji, przyznał. Otrzymał brytyjski mundur, do noszenia którego nie był uprawniony. Oficer odpowiedzialny za tak niezwykłe traktowanie wroga został postawiony przed sądem wojennym. Z dalszej wypowiedzi ministra można było wywnioskować, że Kraus został zatrzymany, choć w parlamentarnym wystąpieniu nie padło słowo aresztowany czy uwięziony, lecz stwierdzenie, które można było zrozumieć jako mamy go pod kontrolą. Cała sprawa była tym bardziej dziwna, że do końca kwietnia 1945 roku Brytyjczycy nie zdawali sobie sprawy, iż Kraus był agentem Abwehr. Dopiero w ostatnich dniach wojny oficer wywiadu brytyjskiego odkrył jego powiązania z Abwehrą i SS i doprowadził do aresztowania go. Wskazywałoby to, że do maja 1945 roku przebywał on na terenie Wielkiej Brytanii lub kursował między Berlinem i Londynem. Co jeszcze dziwniejsze, Kraus nie znalazł się w zwykłym więzieniu. Zawieziono go do Ham Common, specjalnego, ściśle strzeżonego więzienia brytyjskiego kontrwywiadu. Tam często przyjeżdżała wielka czarna limuzyna, którą wywożono go na kilka godzin poza więzienne mury. Aż pewnego czerwcowego dnia 1945 roku nie powrócił do więzienia. Ktoś zwrócił mu wolność, nie stawiając przed sądem za wojenne przestępstwa. Podobno po rozwodzie z Jacqueline zamieszkał w Austrii. Jakie zasługi oddał brytyjskiemu rządowi, że darowano mu karę? Gdy w końcu wojny decydował się los Alfreda Krausa, premier Winston Churchill zadzwonił, korzystając z bezpośredniego transatlantyckiego połączenia, do Harry'ego Trumana. Był 23 kwietnia, więc zaledwie drugi tydzień urzędowania nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Rozmowa miała dziwny przebieg, choćby ze względu na to, że obok prezydenta zasiadało kilku jego współpracowników, Marshall, King i Hall, co by wskazywało, że odbędą się poważne negocjacje, a nie wymiana zdań między politykami sojuszniczych i zaprzyjaźnionych państw. Truman przewidywał, na co będzie nalegał Churchill. Już 20 kwietnia prosił go, aby przyspieszyć postępy wojsk amerykańskich, dojść do Berlina i zająć jak największy obszar Niemiec. Brytyjski premier wiedział, że nowy prezydent Stanów Zjednoczonych nie ma ochoty kontynuować naiwnej polityki swojego poprzednika i rozmawia twardo z Rosjanami. Choć zapewne nie mógł wiedzieć, że tego samego dnia, 23 kwietnia, prezydent ostro, nawet arogancko potraktował radzieckiego komisarza spraw zagranicznych Wiaczesława Mołotowa, zarzucając mu, że Związek Radziecki nie wywiązuje się z jałtańskiej umowy przewidującej wolne wybory w Polsce. Przykro mi dowiadywać się, że nie osiągnięto żadnego postępu w rozwiązaniu polskiego problemu, powiedział Truman na powitanie, a zakończył słowami. Stany Zjednoczone chcą przyjaźni ze Związkiem Radzieckim, ale ja chcę postawić sprawę jasno, że może to nastąpić jedynie na bazie wzajemnego przestrzegania porozumień, a nie na bazie jednostronnych decyzji. Nikt do mnie tak nie mówił w całym moim życiu, wykrzyknął oburzony Mołotow. Przestrzegajcie porozumień, a nikt nie będzie z wami tak rozmawiał, uciął Truman. Churchill zdawał sobie sprawę, że Truman chce prowadzić inną politykę wobec Stalina niż Roosevelt i postanowił to wykorzystać. Czy to pan, panie prezydencie? Zaczął rozmowę telefoniczną. Mówi prezydent, panie premierze. Jak miło słyszeć pana głos, odparł Churchill. Bardzo dziękuję, miło mi słyszeć pana głos, zrewanżował się uprzejmością Truman. Parę razy rozmawiałem z Franklinem. Czy pan otrzymał raport ze Sztokholmu przesłany przez waszego ambasadora? Churchill wyraźnie chciał powiedzieć coś innego, ale zmienił zdanie. Pytał o przekazane do Sztokholmu propozycje Himmlera w sprawie zawieszenia broni. Czy oni mają cokolwiek do poddania? Zapytał Truman, mając na myśli władzę III Rzeszy. Włochy, Jugosławia, cały zachodni front. Churchill wydawał się zdziwiony. On wiedział, że gra się toczy o Niemcy, wielki kraj pośrodku Europy. Truman zaś myślał zapewne o postępach wojsk radzieckich wokół Berlina. Ale Himmler nie proponuje poddania wojsk na froncie wschodnim. Tak więc myśleliśmy, że prawdopodobnie trzeba będzie poinformować o tym Stalina. Oczywiście po to, aby powiedzieć, że w naszym ujęciu kapitulacja musi nastąpić jednocześnie przed wszystkimi wojskami sojuszniczymi, zgodnie z naszymi warunkami. Dla żadnego z amerykańskich polityków słuchających tych słów nie było tajemnicą, że Churchill sonduje prezydenta, aby poznać, jak daleko może się posunąć w grze, jaką chciał podjąć przeciwko Stalinowi, polegającej na uniemożliwieniu Moskwie zagarnięcia wschodniej części Niemiec. Truman już nie mógł się na to zgodzić. Urząd prezydencki objął 13 kwietnia, a więc 10 dni przed tą rozmową. Był całkowicie zaskoczony, a nawet oszołomiony tym, co się stało w Białym Domu. Chłopcy, jeżeli kiedykolwiek modliliście się, módlcie się za mnie teraz, mówił do dziennikarzy na pierwszej konferencji prasowej. Czuję się, jakby księżyc, gwiazdy i wszystkie planety zwaliły się na mnie. Jego doświadczenie w polityce zagranicznej było niewielkie. Roosevelt nie informował go o wielu swoich działaniach. Nowy prezydent w ciągu paru godzin musiał opanować nadzwyczaj rozległą wiedzę obejmującą bardzo skomplikowaną politykę wobec Wielkiej Brytanii, Związku Radzieckiego, Niemiec, Włoch i Japonii. Musiał zapoznać się z postępami nad budową bomby atomowej i podjąć decyzję o jej użyciu. Przygotować się do udziału w Wielkiej Konferencji Założycielskiej Narodów Zjednoczonych. Truman po prostu nie miał czasu ani możliwości, aby cokolwiek zmienić w polityce wytyczonej przez Roosevelta. Chciał twardo rozmawiać ze Stalinem, ale obawiał się, że błąd z jego strony może zniweczyć realizację wielkiej idei utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych. Było to tym bardziej prawdopodobne, że Stalin, który już wyraźnie zmierzał do zerwania więzów z wojennymi sojusznikami, co chwilę groził, że nie wyśle delegacji do San Francisco, gdzie miała się odbyć konferencja. Churchill zrozumiał to szybko. W czasie rozmowy 23 kwietnia, gdy dawał do zrozumienia prezydentowi, że gotów jest podjąć z Niemcami negocjacje na temat wstrzymania walk na froncie zachodnim, słysząc, że prezydent nie podejmuje tematu, szybko się wycofał. Przedstawił projekt telegramu do Stalina, w którym by poinformowano wschodniego sojusznika, że Brytyjczycy niezłomnie opowiadają się za całkowitą kapitulacją wojsk niemieckich wobec trzech państw sojuszniczych. Ja aprobuję ten telegram do Stalina i bezwłocznie wyślę Stalinowi mój, dokładnie według tej linii, pochwalił prezydent. Bardzo dziękuję, odpowiedział Churchill. To jest dokładnie to, co chciałem usłyszeć. Ileż sarkazmu było w tych słowach. Czy prezydent to rozumiał? Bez wątpienia tak. Jestem zadowolony, mówił dalej Churchill. Mam nadzieję, że Stalin odpowie, ja też się zgadzam. To jest z żądaniem, aby Niemcy kapitulowali wobec trzech mocarstw, a nie tylko na froncie zachodnim. W takim wypadku możemy upoważnić naszych dyplomatów w Sztokholmie, aby powiedzieli Bernadottemu, że pan przekaże wiadomość Himmlerowi, iż nic więcej nie można zrobić w tej sprawie, dopóki nie zaakceptujemy tego wszyscy trzej, a więc Truman, Stalin i Churchill. W porządku, odpowiedział Truman. Bardzo serdecznie panu dziękuję, zakończył rozmowę Churchill. Dziękuję, odpowiedział Truman. Ta rozmowa zamknęła długą i burzliwą historię tajnych negocjacji, za pomocą których Hitler chciał zakończyć wojnę, nie tracąc zbyt wielu zdobyczy. Wobec decyzji Trumana, z którą Churchill musiał się zgodzić, dalsze wysiłki Himmlera i Schellenberga nie miały już żadnego sensu. Jeżeli Volker Bernadotte został rzeczywiście poinformowany przez amerykańskich lub brytyjskich dyplomatów o wyniku nocnej rozmowy prezydenta z premierem, to na pewno zatrzymał to dla siebie. Jemu zależało na wyrwaniu z hitlerowskich obozów jak największej liczby więźniów. Mógł więc zwodzić niemieckich rozmówców nadzieją na zawarcie porozumienia z zachodnimi aliantami, ale w rzeczywistości taka szansa już nie istniała. Los Niemiec i los Europy był przesądzony na wiele lat. Epilog. Adolf Hitler popełnił samobójstwo lub został zabity w bunkrze pod gmachem kancelarii Rzeszy 30 kwietnia. Heinrich Himmler ukrywał się w północnych Niemczech do 21 maja. Zgolił wąsy, zasłonił oko czarną opaską, co skutecznie chroniło go przed identyfikacją. Padł ofiarą własnej pedanterii, gdyż przebrany w mundur oficera Geheime Feldpolizei okazał dokumenty na punkcie kontrolnym, co zwróciło na niego uwagę. W powojennych dniach niewielu miało przy sobie dowody tożsamości. Wartownik zdecydował się zatrzymać porządnego Niemca, tym bardziej, że ten nosił mundur formacji, której funkcjonariusze byli poszukiwani przez aliancki wymiar sprawiedliwości. Himmler, w dalszym ciągu nierozpoznany, został wysłany do ośrodka przesłuchań w Barfeld koło Lüneburga. Tam z nieznanych przyczyn ujawnił się sam. Być może zdecydowała o tym urażona duma wysokiego dostojnika, dość obcesowo traktowanego przez zwycięzców. Przewieziony na przesłuchanie do kwatery dowódcy drugiej armii, popełnił samobójstwo, przegryzając ampułkę z trucizną ukrytą między zębami. Walter Schellenberg 6 maja dotarł samolotem przez Kopenhagę do Sztokholmu, gdzie usiłował kontynuować negocjacje z Folke Bernadottem, tym razem w sprawie kapitulacji wojsk niemieckich w Norwegii. Po zakończeniu wojny został wydany władcom alianckim i w 1949 roku stanął przed sądem w Norymberdze, który oczyścił go z zarzutu ludobójstwa, ale uznał winnym udziału w zamordowaniu jeńców radzieckich i skazał na 6 lat pozbawienia wolności. Jednakże wyszedł na wolność po kilku miesiącach. Zmarł w 1952 roku. I na zakończenie podajemy tabelkę ze stopniami Waffen-SS i ich odpowiednikami w wojskach lądowych. SS Schütze, w Wehrmachcie Schütze, w Wojsku Polskim szeregowiec. SS Oberschütze, Oberschütze starszy szeregowiec. SS Sturman, Gefreiter kapral. SS Rottenführer, Obergefreiter starszy kapral. SS Unterscharführer, Unteroffizier plutonowy. SS Scharführer, Unterfeldwebel, sierżant. SS Oberscharführer, Feldwebel, starszy sierżant. SS Hauptscharführer, Oberfeldwebel, sierżant sztabowy. SS Sturmscharführer, Stabsfeldwebel, starszy sierżant sztabowy. SS Untersturmführer, Leutnant, podporucznik. SS Obersturmführer, Oberleutnant, porucznik. SS Hauptsturmführer, Hauptmann, kapitan. SS Sturmbannführer, Major. SS Obersturmbannführer, Oberstleutnant, podpułkownik. SS Standartenführer, Oberst, pułkownik. SS Oberführer i SS Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS to Generalmajor, generał brygady. SS Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS, Generalleutnant, generał dywizji. SS Obergruppenführer und General der Waffen-SS, general, generał broni. SS Obersgruppenführer und Generaloberst der Waffen-SS, generaloberst, generał armii. Koniec książki Bogusława Wołoszańskiego Tajna wojna Hitlera. Nakładem wydawnictwa Kolori, rok 1997. Nagranie studia książki mówionej Zakładu Nagrań Wydawnictw Związku Niewidomych w Warszawie w roku 2002. Czytał Ksawery Jasieński. Realizacja Tomasza Grubińskiego.